Dziękujemy bardzo serdecznie panu doktorowi Andrzejowi Siwkowi z Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Teraz, drodzy państwo, przed nami panel dyskusyjny, który moderować będzie właśnie pan doktor Andrzej Siwek. Do tego panelu zapraszam bardzo serdecznie panią Elżbietę Graboś, konserwator dzieł sztuki, twórcę zagrody Apolonia w Zakrzowie koło Niepołowic. W panelu uczestniczyć będzie także pan Radosław Kuś, burmistrz miasta i gminy Wolbrom. I zapraszam również serdecznie profesora doktora habilitowanego Zbigniewa Moździerza, konserwatora zabytków architektury, specjalistę do spraw ochrony zabytków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem. Gorące brawa, drodzy państwo.
Państwa.
To ja pożyczę.
Jeszcze tylko podgłośnij. Dobrze. Proszę państwa, kolejny etap naszego spotkania po moim wprowadzeniu. Teraz rozmowa z profesjonalistami, z ludźmi, którzy z różnych perspektyw zmagają się albo korzystają z narzędzia, jakim jest Gminna Ewidencja Zabytków. Mamy grono osób, które prezentują różne środowiska. Mamy pana burmistrza, który od strony samorządu patrzy na Gminną Ewidencję Zabytków, panią konserwator, która jest i właścicielem zespołu zabytkowego i osobą, która realizuje pracę, ratuje zabytki, i profesora Zbigniewa Moździerza, który chyba wykonał niejedną ewidencję, a na pewno jest wielkim znawcą Podhala, Zakopanego, architektury drewnianej i zabytków i tego, jak je rozpoznawać, opisywać, klasyfikować. Myślę, że te perspektywy pozwolą nam głębiej wniknąć w specyfikę ewidencji zabytków i tego, jak ona może funkcjonować w praktyce, jak może być pożyteczna. Ja bym, pani wybaczy, zaczął od pana burmistrza i zadał pytanie, jak z perspektywy samorządu, jak z perspektywy miasta, które ma pan pod opieką, wygląda sprawa ewidencji zabytków.
Dziękuję bardzo panie doktorze, szanowni państwo, pani dyrektor, panie dyrektorze. Nie ukrywam, że jest to dla mnie ogromny zaszczyt, że mogę być tu dzisiaj z wami. Jeżeli chodzi o sprawy związane z dziedzictwem kulturowym i ochroną zabytków, są one mi bardzo bliskie. Można powiedzieć, że zajmuję się tą tematyką od czasów studenckich, a później mojej pracy zawodowej w samorządzie województwa małopolskiego i teraz obecnie przez półtorej roku jestem burmistrzem miasta i gminy Wolbrom. Sytuacja związana z ochroną dziedzictwa kulturowego jest bardzo złożona. Ja tak tylko tytułem wstępu pozwolę sobie odnieść do pięknego, wspaniałego wykładu profesora Purchli, mojego zresztą mistrza akademickiego. Pamiętam, kiedy jeszcze zaczynaliśmy wykłady na Uniwersytecie Jagiellońskim w katedrze, później Instytucie Europeistyki, pan profesor swoje pasjonujące, wspaniałe wykłady prowadził jeszcze za pomocą takich, nie wiem czy pamiętacie, przeźroczy. Także to też jest znak czasu, dzisiejsza prezentacja już jest troszkę w innych warunkach, natomiast przedmiot materii jest ten sam. I pan profesor w swoim wykładzie dzisiaj poruszył ważny temat świadomości i pamięci związanej z dziedzictwem kulturowym, odnosił się do Wrocławia. Ja akurat w swojej pracy naukowej zajmowałem się tematami ziem północnych i zachodnich odzyskanych po II wojnie światowej. Więc temat jeszcze bardziej skomplikowany, oczywiście też w kontekście moich rozważań naukowych odnosiłem się do wspólnego dziedzictwa. To jest niezwykle trudna materia i powiedzmy zestawiając kwestie zabytków, podejścia do dziedzictwa kulturowego w Małopolsce, na przykład na tych terenach ziem północnych i zachodnich, można powiedzieć, że jest przepaść, bo my w Małopolsce zastanawiamy się nad tym, z jednej strony nad inwentaryzacją zabytków, ale w temacie dziedzictwa kulturowego idziemy już w ogóle w reinterpretację. Natomiast na tamtych terenach tak naprawdę to dziedzictwo jest zapomniane, wymazywane, więc potrzeba w ogóle jakiegoś zupełnie innego mianownika, jakiegoś wspólnego punktu. Jak w tym wszystkim jest Wolbrom, miasto, którego mam zaszczyt być burmistrzem, miasto, które znajduje się w północnej części województwa małopolskiego, miasto, w którym się wychowałem, w którym wzrastałem, później moje późniejsze lata były związane z Krakowem, ale cały czas ten Wolbrom zawsze był mi bliski. I można powiedzieć, że ten Wolbrom jest tak blisko, ale tak daleko Krakowa, ważnego ośrodka, w którym dziedzictwo kulturowe, zabytki zajmują ważną rolę. Można powiedzieć, że w Krakowie, czy sam Kraków jest symbolem sakrum, zabytki są święte. No, trochę mogę, trochę złośliwie, ale bardziej może nawet zazdrośnie, mogę popatrzeć z perspektywy Wolbromia na Kraków, gdzie zabytki w ciągu na przykład 20 ostatnich lat są remontowane, konserwowane kilka razy. Ja pamiętam, kiedy jeszcze byłem studentem, ówczesny, dawniej budynek Teatru Miejskiego, który tu dzisiaj był też przywoływany w wykładzie pana profesora, tak zastanawiałem się nad tym, że ja pamiętam jeszcze, jak byłem studentem, to już były prowadzone prace konserwatorskie, teraz one obecnie są przeprowadzane. Widzieliśmy zdjęcie u pana profesora Kościoła Mariackiego i sukiennic. Jakiś, nie wiem, taki feedback mam, że w zeszłym roku podobne prace były prowadzone. Więc widzimy, że z jednej strony mamy, no ta potrzeba konserwacji, remontu jest ważna, ale dlaczego mówię o tej zazdrości, którą patrzę, bo są samorządy, są miejscowości, są zabytki, które nie doczekały się jeszcze konserwacji od momentu powstania, od co najmniej 150 lat żadne prace remontowo-konserwatorskie były przy nich, nie były przy nich prowadzone. A to jest niezwykle ważne, to jest złożona materia, jeżeli chodzi o zasób dziedzictwa kulturowego, przede wszystkim konserwacja, żeby zachować je dla przyszłych pokoleń, no musimy zachować tą zabytkową substancję, ale w ochronie dziedzictwa kulturowego oczywiście chodzi o coś więcej, o tą świadomość, o ten taki intelektualny związek przestrzeni materialnej z tą przestrzenią symboliczną. I to jest niezwykle ważne, świadomość. Ja muszę powiedzieć, że niestety w gminie Wolbrom mamy, to może będzie takie trudne i bolesne stwierdzenie, ale nie boję się tego powiedzieć. Mamy, jeżeli chodzi o sprawy związane z ochroną dziedzictwa kulturowego, intelektualną pustynię. No, w sąsiedztwie znajduje się pustynia Błędowska, więc to być może nie dlatego. Ten Wolbrom jest bliski Krakowowi, ale jednak trochę tak daleki. Dlaczego? To jest moja diagnoza, którą obserwowałem i to stanowisko wyrabiałem sobie, nawet będąc na stanowisku burmistrza. I przechodząc już do meritum, do pytania pana doktora, co nam daje gminna ewidencja zabytków? Tak naprawdę ona nam może nic nie dawać. Najdoskonalsza ewidencja zabytków, czy najdoskonalszy gminny, czy wojewódzki program opieki nad zabytkami nie da nam nic, jeżeli my nie będziemy mieli narzędzi do tego, aby chronić dziedzictwo kulturowe. A ten temat, ten problem nie będzie realizowany, jeżeli nie będziemy mieli świadomości wszystkich graczy i partnerów, którzy są odpowiedzialni za sprawy związane z dziedzictwem kulturowym. A są to przede wszystkim, po pierwsze, właściciele danego zabytku, właściciele, dysponenci, opiekunowie, użytkownicy, można powiedzieć, że społeczeństwo. Bez świadomości, to jest podstawowy punkt, bez ich świadomości o potrzebie ochrony dziedzictwa kulturowego, czemu mu to robimy, o właściwym sposobie także konserwacji dziedzictwa kulturowego, bo z tym zagadnieniem, szanowni państwo, też bardzo dużo mamy problemu. Wszyscy chcą odnawiać zabytki, ale chodzi o to, żeby one były odnawiane we właściwy sposób. To nie chodzi o to, żebyśmy sobie wymienili okna w zabytkowych kamienicach, tak, na współczesne plastikowe, bo bez właściwego podejścia do dziedzictwa kulturowego, do ochrony, traci się tą wartość substancji zabytkowej. Więc świadomość, po pierwsze, właścicieli. Druga kwestia to samorząd. Nie mam wątpliwości, że samorząd jest tutaj bardzo ważnym graczem w tej grze o dziedzictwo, ochronę dziedzictwa kulturowego. Bez świadomości samorządu, bez realnego wsparcia Można powiedzieć, czy ta ewidencja jest ważna, czy nieważna. Można zadawać pytanie, czy ta ewidencja jest ważna, czy nieważna. Od 2016 roku, jeżeli pan doktor mógłby mnie poprawić, w związku ze zmianą przepisów ustawy o ochronie i opiece nad zabytkami, została również wprowadzona możliwość udzielania przez samorządy, zarówno gminy, powiatu, jak i województwa, możliwości udzielenia dotacji na prace remontowe konserwatorskie nie tylko przy obiektach wpisanych do rejestru, ale również do gminnej ewidencji zabytków. Więc w tym momencie ta gminna ewidencja zabytków stanowi też realny instrument do tego, aby poprawiać stan techniczny danego obiektu. No bo bez tego on nie przetrwa. Faktycznie często użytkownicy obiektów zabytkowych no, nie mają możliwości finansowych przeprowadzenia jakichkolwiek prac. A trzecim takim ważnym podmiotem, który odpowiedzialny jest za kwestie związane z ochroną dziedzictwa kulturowego, no to poza właścicielami jest oczywiście całe społeczeństwo, tak już tam mówiłem na początku. Szanowni Państwo, więc żebyśmy mogli chronić dziedzictwo kulturowe we właściwy sposób, musimy ze sobą współpracować. Bez tej świadomości potrzeby ochrony dziedzictwa kulturowego wszystkich zainteresowanych stron, niestety każdy, nawet najbardziej doskonała ewidencja, czy każdy dokument programowy, no będzie po prostu tylko fajnie wyglądał na półce. Bardzo dziękuję.
Bardzo dziękuję. Wnikliwa analiza, a jednocześnie doskonałe wprowadzenie do mojego kolejnego pytania, które skieruję do pani Elżbiety Graboś, właścicielki obiektu zabytkowego. Jak to jest z perspektywy gospodarza, właściciela? Czy tylko wola i determinacja, czy właśnie gminna ewidencja zabytków może być jakimś narzędziem wspierającym troskę o zachowanie obiektu zabytkowego? Jak z pani perspektywy to wygląda?
A więc ja jestem trochę nietypowym posiadaczem starych podkrakowskich chałup drewnianych. W tej chwili już jest ich 7. Dlatego, że jestem konserwatorem zabytków z 40-letnim już doświadczeniem. Więc moje spojrzenie na różne formy ochrony, w tym wpis do ewidencji gminnej, jest zupełnie inne. Pamiętam, jak przyszli przedstawiciele gminy, zapytali, czy chcę, żeby wpisali 2 pierwsze domy, które tam już zawsze stały. Poczułam dowartościowanie, dumę i tylko się żachnęłam, czy ze mną, czy beze mnie, bo już 40 lat skończyło. Natomiast przez to, co narosło przez lata, bo ja już od lat 80. remontuję te domki i ćwiczę się zarówno jako konserwator, jak i wprowadzając te domy w życie społeczne, to muszę przyznać, że generalnie odbiór ten oddolny nie jest dobry. Ja wszystkie te domy mam z wyrokami śmierci. Dom, w którym się wychowałam, miał być kurnikiem do zburzenia, bo dawniej prawo zakładało, że w momencie, gdy stawiany jest nowy, nawet wymianę substancji zabytkowej należy stary zburzyć. Na szczęście coś tam nie dopatrzyli w papierach, uratowałam. Kupiłam działkę obok z domem prababki 1890. To przyszli sąsiedzi, czy żebym się tylko zgodziła, to oni chętnie wyburzą, żeby nie musieli patrzeć. W tej chwili to jest jeden z czołowych moich domów. Pozostałe domy, przez to, że były w gminnych ewidencjach i nie udało się ich zagnoić, czyli miały ściągane dachówki, wyrywane kominy, niszczone dachy, ludzie poczuli, że jeżeli ja je translokuję do swojej zagrody, to sobie zwolnią działki. Do tego stopnia się to w tej chwili rozkręciło, że ja mam bardzo często telefony, bo w gminie już troszeczkę nie dają rady, dlatego że te domy stoją na atrakcyjnych działkach w centrach miejscowości. I jak dawniej deweloperzy za marne pieniądze kupowali, no bo to ewidencje, to my sobie z burmistrzem załatwimy, w tej chwili się okazuje, że się tak nie da, więc wymuszają na ludziach, żeby wypisali z gminnych ewidencji. I pamiętam młodą kobietę, 30 kilka, która na wszystkie moje argumenty mówi, ma pani świetny dom, naprawdę w dobrym stanie, w ogóle nie rozumiem pani działania, bo ja chcę godnie żyć, a deweloper mi obiecał, że jak się pozbędę tego domu, on weźmie działkę, to dostanę mieszkanie wybudowane przez dewelopera. I gdzieś to się rozkręciło w ten sposób, że ludzie jakby niedowartościowani chcą tych domów się pozbywać. Często się zastanawiałam, skąd się bierze, bo już cała powojenna historia, która zakładała, że należy się pozbyć tego dziadostwa śmierdzącego, zakładała wyburzenia drewnianych domów. To jeszcze patrząc na losy tych chałup, które przygarnęłam, to one przetrwały tylko dlatego, że ludzie byli biedni. To były stare panny, to byli ludzie, którzy sobie gdzieś tam podpijali czy nie radzili życiowo. I przez to jako kapsuły czasu przetrwały rewelacyjne budynki, bo inni burzyli, wymieniali. Może ta gdzieś naklejka, która przylgnęła do takich chałup, też nie mogę tego zrozumieć, bo w większości jako konserwator pracująca przy zabytkach klasztory, kościoły, od średniowiecza i to naprawdę bardzo znane zabytki w Polsce, ja potrafię naprawdę oszaleć z fascynacji taką chałupą, jak ona jest budowana, jakie były losy ludzi, to wszystko w tej materii przetrwało i my możemy przyjąć zasadę, że to udokumentujemy, że to niematerialne dziedzictwo będziemy kontynuować, ale przepraszam bardzo, w halach sportowych gdzieś tam narodził mi się taki pomysł, a może zrobić taką kapsułę czasu w zagrodzie, ale co z resztą, nie? Nie jestem w stanie przygarnąć wszystkich. Więc gminna ewidencja zabytków pokazuje, tak, przeglądając liczne karty, tylko raz w historii natknęłam się, a obie na tym się zastanawiałam, czemu został wpisany. W większości to są rewelacyjne obiekty. Jeżeli ci ludzie nie poczują, że są kimś wybranym, bo mają taki wspaniały budynek, no to oni go zgnoją. Oni się go pozbędą w taki czy inny sposób.
Dziękuję bardzo. Wydaje mi się, że podała pani przy okazji receptę na promocję ewidencji zabytków i w ogóle historycznych, tradycyjnych domów. Przetrwały, bo no, nie było środków na ich modernizację, na wymianę. Ale teraz de facto mogą one być atrybutem, przymiotem człowieka sukcesu, którego stać, który może zadbać o taki dom. Zmiana perspektywy, myślę, że byłaby bardzo ważna.
Myślę, że bardzo, bardzo trafnie, bo przyglądając się teraz młodzież, bo ja patrzę na przestrzeni czasu, od lat 80. sporo się zmieniło w Polsce. W tej chwili młodzież się fascynuje starymi technologiami. Młodzież bardzo wykształcona. Natomiast kompleks pozostał w chłopstwie, które było naturalnym spadkobiercem. Nie mamy naturalnych spadkobierców. Przychodzą ci, którzy są wykształceni, mają szersze perspektywy, nawet większe możliwości finansowe. Dziwne trochę, ale nie będę wspominać, co ja przeżywam z własną rodziną i sąsiadami, bo takie dziadostwo przynosi, a przecież mogłaby.
Czyli pracujmy nad prestiżem, nad znaczeniem, nad świadomością wartości tych obiektów. Dobra ewidencja to wynik współpracy samorządu, gospodarzy i ekspertów, specjalistów. I teraz pytanie do eksperta. Jak z perspektywy znawcy, badacza, dokumentalisty ta ewidencja wygląda?
No rzeczywiście pewne doświadczenie w sporządzaniu ewidencji mam, bo jak wchodziłem do zawodu konserwatora zabytków architektury, to jeszcze nie było wspomnianych tu przez doktora Siwka fiszek. Więc ja tutaj spróbuję odpowiedzieć na... Coś tu nie przychodzi. Proszę bardzo. Dla większej klarowności posłużę się tutaj ilustracjami, żeby uporządkować jak gdyby tę swoją wypowiedź. Więc spróbuję odpowiedzieć na pytanie, na co należy zwracać uwagę przy sporządzaniu gminnej ewidencji zabytków. Doktor Siwek wspomniał tu zarówno o podstawach prawnych gminnej ewidencji, jak i jej zakresie. Ja spróbuję tutaj wskazać na to, na co należy zwrócić. Tutaj te trzy pierwsze, ja podzieliłem to na takie 7 punktów, na które trzeba zwrócić uwagę. No, trzy pierwsze nie są specjalnie zagadką, ponieważ ustawa o nich mówi. Czyli po pierwsze należy zwrócić uwagę na obiekty wpisane do rejestru. Oczywiście trzeba je na danym terenie poznać, żeby i ponownie jak gdyby założyć na nią inne karty. Obiekty wpisane do rejestru z reguły mają już białe karty, czyli bardzo obszerne dokumentacje. Natomiast ta karta gminnej ewidencji, którą dr Siwek tu zaprezentował, składa się w tej chwili z dwóch stron. Pierwszą ewidencję, którą robiłem w Zakopanem, to była wyłącznie karta adresowa. Teraz doszła ta karta, ta druga część karty, historia, opis i także wartościowanie. Druga rzecz, uda się nam? O. Takim przykładem takiego obiektu wpisanego do rejestru zabytków jest dwór w Łopusznej. Mimo że to jest obiekt, którym interesowali się konserwatorzy już w latach 50. Doktor Pieńkowska nawet wykonała tutaj, jak gdyby zainspirowała wykonanie remontu konserwatorskiego, to wpisany został do rejestru dopiero w 2007 roku. Muzeum przejęło obiekt w 1980 roku i dopiero jakby ten wpis nastąpił w 2007 roku, co też wskazuje na to, że nawet tak cenne obiekty często umykają uwadze konserwatorów. Jeżeli chodzi o obiekty, które są w wojewódzkiej ewidencji zabytków, to owe fiszki wspomniane tutaj, one były podstawą stworzenia tej pierwszej ewidencji. No i też, jak tutaj już było powiedziane, one zostały jak gdyby obligatoryjnie ujęte w gminnej ewidencji zabytków. Tutaj jest przedstawiony taki kościół w Maruszynie z 1831 roku. O tyle ciekawy, że projekt pierwotny stworzył krakowski architekt Franciszek Mączyński. Później ten obiekt był też przebudowywany, ale w tej ewidencji nadal istniał. Trzecia grupa, no to właśnie też o niej już była mowa, że włącza się obiekty ważne jak gdyby dla lokalnych wartości. I tutaj no, mówi się, że to burmistrz, prezydent i tak dalej inicjuje taki wpis. No powiedzmy sobie szczerze, nie spotkałem się jeszcze z sytuacją, żeby władze samorządowe jak gdyby chciały wpisanie tego takiego obiektu. I najczęściej osoba, która sporządza taką ewidencję, proponuje to burmistrzowi, wójtowi czy innemu urzędnikowi gminnemu i najczęściej udaje się go przekonać. Tu akurat jest obiekt, który rzeczywiście został umieszczony w gminnej ewidencji dzięki inicjatywie Urzędu Gminy w Kościelisku i tutaj jest to dwór w Dzianiszu. I teraz już będzie mowa o obiektach, na które trzeba zwrócić uwagę, ale nie ma mowy o nich w ustawie. Więc należy zwrócić po prostu uwagę na obiekty nieistniejące w ruinie lub całkowicie przebudowane i wbrew pozorom takich obiektów przy sporządzaniu gminnej ewidencji jest dość dużo. Wynika to z faktu, że wojewódzka ewidencja zabytków nie jest zbyt często aktualizowana. No i przy okazji tworzenia tej gminnej ewidencji takie obiekty trzeba wykreślić, ale też trzeba sporządzić kartę, żeby uzasadnić, że taki obiekt już się nie nadaje. Piąta grupa to są obiekty, które są pominięte w wojewódzkiej ewidencji zabytków lub w gminnej ewidencji zabytków i często dotyczy to obiektów murowanych. Gdy konserwatorem zabytków była dr Pieńkowska, to rzeczywiście obejmowała dużą grupę, ale głównie obiektów drewnianych. I wtedy, jak się sporządza obecnie taką ewidencję, warto zwrócić uwagę na również bardzo interesujące obiekty murowane. One występują ludowe, one występują w dużej liczbie, czy to na polskiej Orawie, czy na polskim Spiszu. Tutaj mamy taki przykład obiektu z 1934 roku w Chyżnem. Piąta grupa to są obiekty zagrożone i tutaj trzeba też szczególnie zwrócić na to uwagę. Tutaj też dr Siwek pokazywał szałasy, które są już bardzo zniszczone. Więc te obiekty zagrożone to są albo obiekty opuszczone, albo obiekty, gdzie już widać, że są jakieś ruchy inwestorskie i w tej karcie gminnej ewidencji należy to zasygnalizować. I wreszcie siódma grupa obiektów niezwykle ważnych, to są, ja to nazwałem, że to są obiekty niedocenione i warte wpisu do rejestru. Tutaj pokazuje taką willę Budrysówka, która już wielokrotnie była zgłaszana do wpisu do rejestru. Niestety nie udało się tego zrobić, no i niedawno, która zresztą ma nie tylko bardzo atrakcyjną formę architektoniczną, ale także wnętrza z bardzo bogatą dekoracją Art Deco, łącznie z rzeźbionym soslębem z Art Deco, nie ludowym, nie w stylu zakopiańskim, tylko Art Deco. No i spóźniona jak gdyby reakcja wpisu spowodowała, że wnętrze tego obiektu zostało znacznie zdewastowane. To tyle na razie.
Bardzo dziękuję. Właściwie otrzymaliśmy instrukcję sporządzania ewidencji zabytków. Ruszamy w teren i pracujemy. Ale może pójdziemy o krok dalej. Jak sygnalizowałem, trwają dyskusje, jak ma ewoluować, jak się ma zmieniać, jaka ma być przyszłość gminnej ewidencji zabytków. Jak sygnalizowałem, nawet Kongres Konserwatorów Polskich nie przedstawił tutaj gotowych czy jakichś docelowych rozwiązań. Może nasz panel w tym da jakiś impuls. Będę miał pytanie do panelistów. Mamy czas na dwa zdania od każdego. Co państwo byście zmienili, co państwo byście dodali, przekształcili, by ta ewidencja służyła w faktycznej ochronie zabytków, była użytecznym narzędziem? Panie burmistrzu.
No, skoro kongres sobie nie poradził, więc myślę, że nasz skromny tutaj panel, mówię szczególnie o sobie, chyba niewiele wniesie do tej dyskusji. Pytanie jest bardzo ciekawe. Znaczy, dla mnie jako samorządowca ta gminna ewidencja zabytków jest bardzo ważna, dobrze przeprowadzona. Można powiedzieć, że w oparciu o takie też konsultacje społeczne, żeby jak najwięcej grup interesariuszy zainteresować problematyką ochrony dziedzictwa kulturowego w swoim samorządzie, bo to jest naprawdę realne narzędzie, to co powiedział pan doktor, informacyjne, ale też, które pozwala nam chronić zasób dziedzictwa kulturowego, a kolejny element daje możliwość również ubiegania się o wsparcie finansowe, aby je chronić, no bez wsparcia finansowego, bez tego mechanizmu dotacyjnego ciężko też mówić o ochronie. Więc ja bym może tu niewiele zmieniał, natomiast chciałem jeszcze zwrócić uwagę na jedną rzecz, że gminna ewidencja zabytków jest jedną z form ochrony konserwatorskiej. Dla mnie jako samorządowca też ważna jest pośrednia ochrona formy konserwatorskiej wynikająca z planu zagospodarowania przestrzennego, a mianowicie strefy ochrony konserwatorskiej. O tym też nie mówiliśmy, a wydaje mi się, to jest ważny też instrument i narzędzie, bo tak naprawdę jeżeli chodzi o same procedury już przeprowadzania prac remontowo-konserwatorskich, to gminna ewidencja zabytków czy strefa ochrony konserwatorskiej, ona tutaj niewiele wnosi różnic, jeżeli chodzi o kwestie proceduralne ubiegania się o pozwolenie na budowę, o rozpoczynanie procesu inwestycyjnego, no bo wiadomo, że wpis do rejestru zabytków wiąże się z decyzją konserwatorską i wydaniem pozwolenia konserwatorskiego. W przypadku tych dwóch mechanizmów gminnej ewidencji czy strefy ochrony konserwatorskiej mówimy tutaj o uzgodnieniach konserwatorskich. Więc dla mnie z punktu widzenia samorządowca, tak jak już powiedziałem na wstępie w swojej wypowiedzi, gminna ewidencja zabytków jest jak najbardziej słuszna, tylko wiadomo, że to wymaga współpracy tych różnych podmiotów zainteresowanych ochroną dziedzictwa kulturowego. Ważnym elementem to jest jeszcze współpraca, bo to mi umknęło, ze służbami konserwatorskimi. To też należy podchodzić z zaufaniem, ale też z drugiej strony służby konserwatorskie też muszą chcieć się troszczyć o takie samorządy jak na przykład Wolbrom i muszą zwracać uwagę, bo nie ukrywam, że w przeszłości różnie z tym było i dlatego mniej więcej też brak tej świadomości wśród i mieszkańców i samorządów, moich szanownych poprzedników, być może taki brak troski służb konserwatorskich może o ten nasz samorząd, poza obiektami rejestrowymi oczywiście, bo tutaj jest ta ochrona jest właściwa. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. To samo pytanie pani konserwator.
To może ja zacznę od takiego życzenia sobie, ale w imieniu wszystkich posiadaczy. Mamy mnóstwo wspaniałych inicjatyw, które nabierają tempa. To są społecznicy, którzy pracują na rzecz zabytków, opisów, wydobywają z zakamarków przeróżne wspaniałe rzeczy. Są młodzi ludzie, którzy zgłębiają techniki naturalnego budownictwa. Są ludzie, którzy przygotowują się od cieśli poprzez architektów. Wchodzi nam nowe pokolenie, które chyba jest mniej obciążone złym myśleniem, zwłaszcza na temat starych chałup. Ale brakuje nam troszeczkę komunikacji i chyba gmina byłaby najlepszym takim punktem, który by umiał połączyć te wszystkie nitki sobie. Być może nam kadr brakuje, ale gmina chyba ma duże możliwości, zarówno i pozyskiwanie się. No to się rozwijajcie, błagam, rozwijajcie się, dlatego że ja nie jestem w stanie odbierać nie wiadomo ilu telefonów i tłumaczyć ludziom podstawowe rzeczy. A gdyby oni wiedzieli, że jak mają budynek w ewidencji gminnej i pójdą tam i się dowiedzą, że powinni iść w kierunku takim, takim, jaka wartość jest tego budynku, gdzie można pozyskać pieniądze i jeszcze dostają medal za to, że mają wspaniały, prezentujący daną gminę budynek, no to nam się to będzie wszystko inaczej rozwijało wtedy.
Bardzo dziękuję i panie profesorze.
Ja spróbuję tutaj wymienić kilka punktów, które ewentualnie mogłyby sprzyjać ulepszeniu gminnej ewidencji. I z mojego doświadczenia, czego potrzeba? Po pierwsze, potrzeba weryfikacji, żeby powstały w nim, pozostały w tych gminnych ewidencjach faktycznie obiekty warte ochrony. Na kongresie, o którym wspominał dr Siwek, też taki postulat jak gdyby padł i konserwatorzy twierdzili, że nie da się wszystkiego chronić, chronimy rzeczy najcenniejsze. Po drugie, uzupełnianie wpisów do rejestru zabytków obiektów najcenniejszych, to o czym wspominałem, że na takie obiekty warto zwrócić uwagę. Po trzecie, traktowania przez WKZ obiektów objętych gminną ewidencją zabytków adekwatnie do ich wartości zabytkowej, a nie na równi z zabytkami wpisanymi do rejestru. Tutaj często się zdarza, że opinie, co prawda konserwatorskie, traktują taki obiekt, jakby był obiektem rejestrowym. Urzędy jak gdyby nadzoru budowlanego najczęściej z konserwatorem nie dyskutują i te wskazania jak gdyby przepisują. Po czwarte, ujednolicenie wymogów konserwatorskich w skali kraju oraz respektowanie uzgodnień poprzedników. Często się zdarza tak, że przychodzi nowy konserwator i nie respektuje decyzji poprzednika, co powoduje oczywiście chaos. No i piąte, wydaje mi się takie najistotniejsze, że być może należy wprowadzić klasyfikację wartości zabytkowych obiektów. I tutaj warto wspomnieć, że od 61 do 70 roku funkcjonowała taka klasyfikacja, była klasa 0, 1, 2, 3, 4 i były jak gdyby wymogi co do danej grupy. No tutaj te kryteria powodowały też i negatywne skutki. Natomiast w tym przypadku ja bym proponował, że można by wprowadzić system punktowy waloryzacji zabytków i taki system punktowy, jeden z wielu, ale taki łatwy do wykorzystania, opracował Michał Witwicki jako kryteria oceny wartości zabytkowej obiektów architektury jako podstawa wpisu do rejestru zabytków. Otóż wydaje mi się, że tę metodę można także wykorzystać do tworzenia GEZ-u. I tutaj jest przykład taki z gminy Szaflary. No, obiekt taki niepozorny, ale z dużą wartością taką artystyczną. I nie wiem, czy to widać, no widać taką tabelkę. Ta tabelka uwzględnia te wartości, które uwzględnia ustawa, czyli wartość historyczną, artystyczną i naukową, ale oprócz tego Witwicki wprowadził jeszcze trzy dodatkowe kryteria, czyli wartość niematerialną obiektu, wartość w skali miejsca i wartość użytkową i techniczną. I mimo, że oczywiście sama ocena jest też subiektywna, to jednak sumowanie tych punktów daje pewne zobiektywizowanie wartości zabytków właśnie także w gminnej ewidencji zabytków. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję. Dziękuję. No, myślę, że konkretne postulaty się pojawiły. Możemy konkurować z kongresem. Natomiast czas nam się wyczerpuje, ale właśnie, czy ktoś z Państwa miałby pytanie do któregoś z naszych panelistów? O, bardzo proszę.
Może nie tyle pytanie,
wyrazy uznania właśnie w kwestii dotyczących Zakopanego, ale Krakowa. Pan wspomniał o tym, że trzeba czasem ewidencję gminną, może nie tyle uaktualnić, co urealnić. Znacie Państwo w Krakowie ulicę Kraszewskiego, która łączy Aleję Fosza z ulicą Senatorską, czyli z placem na Stawach. Ulica wytyczona w końcu XIX wieku przez Marczyńskiego, właściciela wytwórni wódek. Pierwotnie nosiła nazwę Marczyńskiego, później po przyłączeniu do Krakowa Kraszewskiego. Zabudowa z końca XIX wieku. Najmłodszy budynek, tylko najmłodszy budynek, mający numery 1, 3, 5, nie jest wpisany w ewidencję gminną. Przy całym szacunku dla tych domów zbudowanych jeszcze przed pierwszą wojną lichych czynszówek, no i międzywojennych kamienic, nie wydaje mi się, aby one wszystkie tam były w tej ewidencji, powinny być obecne. Lepiej skupić się na obiektach rzeczywiście cennych, a tam właśnie przy ulicy Kraszewskiego mamy ten ciekawy przypadek zamiany miasto projektu na hotel. Dość chyba już nagłośniony i kontrowersyjny. Dlatego wszystkie te punkty wydawały mi się bardzo ważne, bardzo istotne, ale ten punkt o urealnieniu ewidencji gminnej jest moim zdaniem szczególnie cenny.
Bardzo dziękuję. Widzę kolejnego zgłaszającego się. Panie prezesie, prosimy.
Dzień dobry Państwu, Borys Czarakczyk, przewodniczący Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa. W pierwszej kolejności chciałem się odnieść do Pani tutaj sugestii dość istotnej i ważnej, czyli o możliwość dofinansowania działań w ewidencyjnych obiektach. Otóż, proszę Państwa, praktycznie jej nie ma i Pani wie o tym, niestety po prostu to jest ta bolączka. Natomiast Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa parę lat temu podjął decyzję w porozumieniu z Kancelarią Prezydenta, że wszystkie budynki wpisane do ewidencji, a znajdujące się w obrębie pomnika historii, mogą być przedmiotem dofinansowania ze Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków w zakresie remontu elewacji. Chcę powiedzieć, że mamy bardzo duży wzrost działań w tym kierunku. To wynika również z faktu, proszę Państwa, że przeprowadziliśmy sobie, osobiście przeprowadzałem kwerendę ulicy Stradomskiej i okazuje się, że kamienice XIX-wieczne są wpisane do ewidencji, do rejestru, a XVIII-wieczne do ewidencji. To wynikało z faktu, że po prostu w pewnym momencie nie można było dostarczyć pewnych decyzji osobom, ponieważ nie były znane. I to jest rzecz bardzo istotna. Bardzo dziękuję za ten głos, że trzeba rozgraniczyć wymogi, które są stawiane wobec obiektów, które są wpisane do ewidencji, a wpisane do rejestru. Była to bolączka nasza na pewno. Trzeba przyznać, że popełniliśmy, bo my wszyscy, i przyznajmy się, bo żyjemy w tym, popełniliśmy wiele błędów. Ja też znam obiekty, które są wpisane do ewidencji, zostały nadbudowane na przykład w 2002 roku, w 2007 roku zostały wpisane do ewidencji pod hasłem ochrony całości bryły. No, jest pewne nieporozumienie. I teraz jeszcze na koniec chciałem się odnieść do wypowiedzi członka naszego Społecznego Komitetu. Ja byłem od 1999 roku do 2005 roku prezesem Miasto Projektu Kraków i został mi przedstawiony ten projekt, który budzi tyle kontrowersji. Muszę Państwu powiedzieć, że miałem wiele obaw i w momencie, kiedy miałem możliwość zapoznania się i zobaczenia, że jest to odpowiedź w zasadzie na to, żebyśmy nie mieli następnego obiektu typu dworzec główny w Krakowie, który w zasadzie nie ma żadnej funkcji. Ten obiekt zostanie ponownie użyty, nadane mu zostanie ponowne życie i nie będzie to tylko hotel, absolutnie. Tam ma być kino, tam ma być teatr, tam mają być galerie, tam mają być restauracje. Ma być to po prostu meeting point, czyli jakiś element centrotwórczy. Sądzę, że w końcu ta sprawa zostanie odczarowana i uspokojone emocje naszych wszystkich. Także ja bardzo dziękuję za tą dyskusję, bo ona dużo wnosi, natomiast też mówi o jednym. Jesteśmy bezsilni co do kwestii wspomagania finansowego obiektów ewidencyjnych i myślę, że jest jeszcze jeden głos, który, panie doktorze, nie wybrzmiał na kongresie tak mocno. Musimy stworzyć narodowy system dotowania, wspierania osób, które mają obiekty zabytkowe. Proszę państwa, ja jestem zwolennikiem tego, żeby powstały w ogóle nowe warunki techniczne dla budynków po prostu zabytkowych, dlatego że nie jesteśmy w stanie wypełnić tych wymagań, a nam jeszcze my, jeżeli myślimy romantycznie o tych wszystkich kwestiach związanych z wymagami dla budynków, to proszę zwrócić uwagę, że pewne zobowiązania klimatyczne, energetyczne będą powodowały, że ubóstwo energetyczne, czyli niemożliwość pokrycia kosztów nawet ogrzewania czy utrzymania budynku będzie rosła. W Europie w tej chwili ponad 1 000 000 gospodarstw jest dotkniętych kwestią ubóstwa. Prace w obiektach zabytkowych są drogie, czyli są droższe niż budowa nowego obiektu. Jeżeli ktoś jest właścicielem obiektu zabytkowego czy też wartościowego, powinien ponosić takie same koszty budowy, a więc te subwencje państwowe powinny się znaleźć, żebyśmy zachowali coś dla przyszłych pokoleń. Dziękuję Państwu i przepraszam za zbyt długą wypowiedź.
Bardzo dziękuję za ten głos eksperta. Myślę, że padło tu tyle ważkich sformułowań, że czas na podsumowanie, wypunktowanie i zamknięcie naszego panelu. Chciałem zwrócić uwagę, że w dyskusji wypływał kilkakrotnie temat wartości i wartościowania. Panie dyrektorze, być może to temat na kolejne forum. Rozmowa o wartości i wartościowaniu pewnej hierarchizacji zabytków. Druga kwestia, która tu się pojawia, współpraca. Konieczność współpracy Urzędu Konserwatorskiego, samorządów, właścicieli, ekspertów, bo kiedy rozmawiamy, kiedy szukamy rozwiązań, mamy największą szansę, by zdjąć to odium od formy ochrony, by zdjąć to przekonanie, że forma ochrony jest jakimś utrudnieniem. Jeżeli doprowadzimy do tego, że będzie to zachęta, wyróżnienie, coś pozytywnego, skuteczność działania znacznie wzrośnie. Czyli dążenie do tego celu, by wzmocnić tą relację formy ochrony i pomocy dla obiektu, dla właściciela, dla otoczenia i przede wszystkim, by wzmacniać więzy i dyskusje na temat przyszłości, ewolucji systemu ochrony zabytków. I tu wielkie podziękowania dla Małopolskiego Instytutu Kultury, dla pani dyrektor, dla Urzędu Marszałkowskiego, bo państwo tworzycie przestrzeń dla takich dyskusji i wieloma akcjami wzmacniacie tą współpracę. I to jest taki realny wkład w budowanie systemu ochrony zabytków. Dziękuję bardzo.
Bardzo serdecznie dziękuję. Punkty odnotowane jako propozycje też tematów. Idziemy jak burza, to znaczy cieszę się, że padają propozycje, które wychodzą poza nawet kongres konserwatorów, ale to też są jakieś narzędzia, które być może we współpracy z Urzędem Marszałkowskim można podnosić w szerszych kręgach, bo takie narzędzia też są. Będziemy jeszcze pewnie o tym rozmawiać.